Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninę Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. In This Farm Digital Prospects to krótki esej, filozoficzny wyjąk Houlahana, niemieckiego autora zajmującego się kulturą, technologią i przemianami życia społecznego. Książka, pierwotnie napisana po niemiecku, polemizuje z przekonaniem, że media społecznościowe automatycznie wzmacniają demokrację, wspólnotę i obywatelską sprawczość. Han bada, jak stała łączność, natychmiastowy obieg informacji oraz cyfrowa widzialność zmieniają sposób myślenia, reagowania i uczestniczenia w sferze publicznej. Centralną figurą jego diagnozy jest cyfrowy rój, czyli zbiór połączonych siecią, lecz odizolowanych jednostek. Autor odróżnia go od tłumu, masy i zorganizowanego ruchu politycznego, ponieważ rój nie tworzy trwałego my. Esej analizuje też internetowe fale oburzenia, nadmiar danych, zanik dystansu oraz związek między pozorną wolnością użytkownika a algorytmiczną kontrolą. Nie jest to podręcznik bezpiecznego korzystania z internetu, lecz stanowcza, krytyczna interpretacja cyfrowej nowoczesności i jej konsekwencji dla polityki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, cyfrowy rój nie staje się wspólnotą polityczną. Najważniejsze pojęcie Hana, cyfrowy rój, opisuje zbiorowość, która jest liczna i stale komunikująca się, ale nie tworzy trwałej solidarności. Użytkownicy reagują na te same wiadomości, obrazy i skandale, jednak ich współobecność pozostaje rozproszona. Każdy działa przede wszystkim jako prywatna jednostka, eksponująca własną opinię, emocje lub wizerunek. W tym sensie sieć umożliwia równoczesność bez rzeczywistego zjednoczenia. Han przeciwstawia rój dawnym formom działania zbiorowego, takim jak tłum, masa czy ruch społeczny. Formy te mogły mieć wspólny cel, rozpoznawalny głos, organizację i zdolność do długotrwałego nacisku na władzę. Rój, według autora, częściej skupia uwagę na pojedynczej osobie, którą można osądzić, wyśmiać albo uczynić przedmiotem skandalu. Nie buduje przez to stabilnego programu ani perspektywy przyszłości. Teza Hana jest celowo ostra, ale wskazuje na istotne rozróżnienie między zasięgiem komunikatu a polityczną sprawczością. Wielka liczba reakcji, udostępnień i komentarzy może sprawiać wrażenie mobilizacji, choć nie musi prowadzić do decyzji, instytucji ani trwałej współpracy. Autor podważa więc prostą wizję internetu jako naturalnego narzędzia demokratycznej organizacji. Po drugie, internetowy shitstorm zastępuje debatę impulsem i skandalem. Han nazywa shitstorm charakterystycznym zjawiskiem komunikacji cyfrowej. Chodzi o gwałtowną, zbiorową falę potępienia, która rozprzestrzenia się szybko i koncentruje na osobie, wypowiedzi lub pojedynczym wydarzeniu. Jej siłą jest natychmiastowość. W środowisku cyfrowym reakcja może zostać opublikowana, zanim pojawi się czas na sprawdzenie informacji, rozważenie kontekstu czy sformułowanie argumentu. Autor porównuje tę sytuację z wolniejszym rytmem wcześniejszej komunikacji publicznej, w której sam proces napisania i wysłania listu pozwalał emocjom częściowo opaść. Nie oznacza to, że dawna debata była idealna, lecz że techniczne tempo wpływa na jej formę. Shitstorm premiuje widoczność, afekt i eskalację, a nie cierpliwe uzasadnianie stanowisk. W efekcie odbiorcy łatwo stają się uczestnikami spektaklu osądzania, zamiast współtwórcami rozmowy o problemie. Han nie analizuje tego jedynie jako kwestii złych manier w internecie. Wiąże je z osłabieniem sfery publicznej, ponieważ debata polityczna wymaga zdolności słuchania, rozróżniania spraw ważnych od chwilowych oraz utrzymania uwagi mimo konfliktu. Jego argument pomaga zauważyć, że publiczne oburzenie może ujawniać realne problemy, ale samo w sobie nie jest jeszcze ani deliberacją, ani działaniem politycznym. Po trzecie, nadmiar informacji utrudnia myślenie i hierarchizowanie spraw. W książce przepływ informacji nie jest przedstawiony jako neutralne dobro, którego wystarczy mieć więcej. Han twierdzi, że nadmiar komunikatów może wypierać myślenie rozumiane jako powolna praca rozróżniania, interpretacji i łączenia faktów w sensowną całość. Cyfrowe środowisko dostarcza nieustannych bodźców, powiadomień, obrazów i opinii. Zmusza to uwagę do szybkiego przechodzenia od jednego tematu do drugiego, a zarazem utrudnia ustalenie, co jest istotne, trwałe i godne dalszego namysłu. Autor nie formułuje technicznej teorii mediów, ani nie proponuje badań empirycznych o koncentracji. Jego diagnoza ma charakter filozoficzny, pyta, co dzieje się z osądem, gdy komunikacja coraz silniej opiera się na szybkości i dostępności. Szczególne znaczenie ma tu zanik dystansu. Użytkownik jest bez przerwy blisko wydarzeń i cudzych reakcji, ale ta bliskość nie gwarantuje zrozumienia. Przeciwnie, ciągła obecność danych może produkować powierzchowną orientację, w której wiadomość natychmiast ustępuje kolejnej. W wymiarze politycznym oznacza to ryzyko osłabienia zdolności do analizy złożonych procesów. Han zachęca więc do odróżniania informacji od wiedzy oraz reakcji od refleksji. To rozróżnienie pozostaje użyteczne niezależnie od tego, czy przyjmuje się jego pesymistyczną ocenę kultury cyfrowej. Po czwarte, dobrowolna ekspozycja łączy wolność użytkownika z kontrolą danych. Jedna z najmocniejszych tez Hana dotyczy relacji między wolnością a kontrolą. W klasycznych wyobrażeniach nadzór kojarzy się z zewnętrznym przymusem, zakazem i figurą władzy, która obserwuje obywatela. Autor uważa, że w cyfrowym porządku mechanizm jest mniej widoczny, ponieważ użytkownicy sami wytwarzają i przekazują dane o swoich zachowaniach, preferencjach, kontaktach oraz emocjach. Publikowanie, ocenianie i klikanie są odczuwane jako swobodna aktywność, lecz jednocześnie stają się materiałem dla systemów selekcji, prognozowania i wpływu. Han odwołuje się do znaczenia wielkich zbiorów danych oraz algorytmów, które funkcjonują w różnych obszarach życia społecznego. Nie chodzi mu o twierdzenie, że każda technologia jest z definicji totalitarna. Ostrzega raczej, że kontrola może działać skuteczniej, gdy przybiera formę wygody, personalizacji i dobrowolnej komunikacji. Z tego powodu granica między autonomią a sterowaniem przestaje być łatwa do zauważenia. Książka zwraca też uwagę na społeczną cenę stałej ekspozycji. Sfera publiczna potrzebuje pewnego oddzielenia od prywatności, prawa do niewidzialności i przestrzeni, w której człowiek nie jest stale oceniany. Gdy wszystko staje się treścią, rośnie presja prezentowania siebie, a maleje miejsce na powściągliwość, dyskrecję i niezależny osąd. Na koniec. Pesymistyczna diagnoza cyfrowej polityki wymaga krytycznego czytania. Intisfarm wyróżnia się zdecydowanym stylem i świadomie kontrariańską postawą wobec entuzjazmu dla internetowego aktywizmu. Han kwestionuje opowieść, według której media społecznościowe same przez się prowadzą do demokratyzacji i skutecznej mobilizacji. Ta prowokacja ma wartość, bo zmusza do pytania o warunki, bez których komunikacja online nie przechodzi w trwałe działanie. Potrzebne są organizacja, wspólne cele, odpowiedzialność, czas oraz instytucje zdolne przekuć uwagę w decyzje. Jednocześnie argument autora ma wyraźne ograniczenia. Krytycy słusznie wskazują, że cyfrowe narzędzia bywały wykorzystywane do koordynowania protestów, zbierania świadectw, nagłaśniania przemocy i budowania sieci wsparcia. Sieć nie musi, więc wyłącznie rozpraszać politycznej energii. Trafniejsza lektura książki nie polega na uznaniu, że internet zniszczył wszelką wspólnotę, ale na potraktowaniu jej jako ostrzeżenia przed myleniem widzialności z siłą. Han szczególnie dobrze opisuje sytuacje, w których szybka reakcja daje poczucie uczestnictwa, lecz nie zmienia relacji władzy. Władzy? Jego esej nie oferuje rozbudowanego programu reform ani szczegółowej analizy różnych platform. Dzięki temu jest bardziej filozoficzną diagnozą niż kompletną teorią mediów. Ta jednostronność może drażnić, ale zarazem nadaje książce ostrość i czyni ją dobrym punktem wyjścia do sporu o jakość współczesnej debaty publicznej. Podsumowując, książka Hana będzie wartościowa dla osób zainteresowanych filozofią współczesną, studiami nad mediami, teorią polityki i społecznymi skutkami platform cyfrowych. Mogą po nią sięgnąć także czytelnicy, którzy chcą wyjść poza praktyczne porady o higienie cyfrowej i zastanowić się nad tym, jak infrastruktura komunikacji kształtuje uwagę. Prywatność oraz zdolność do wspólnego działania. Jej główna korzyść intelektualna polega na dostarczeniu precyzyjnego słownika do opisu codziennych doświadczeń roju, shitstormu. Nadmiaru informacji i kontroli działającej przez dobrowolne ujawnianie danych. Pojęcia te pomagają krytycznie ocenić różnicę między aktywnością w sieci a zaangażowaniem politycznym poza nią. Warto jednak czytać Hana wraz z zastrzeżeniem, że jego wizja jest celowo pesymistyczna i nie wyczerpuje wszystkich form cyfrowej mobilizacji. Nie pokazuje w pełni sytuacji, w których narzędzia online wspierają trwałe organizowanie się ludzi. Na tle wielu książek o mediach społecznościowych wyróżnia go nie opis funkcji platform ani prognozowanie kolejnych technologii, lecz zwięzła filozoficzna diagnoza przemiany podmiotu i sfery publicznej. Han pyta nie tylko, co robimy w internecie, ale jak internetowy rytm reakcji zmienia warunki myślenia i politycznego my. To esej krótki, polemiczny i wymagający, szczególnie użyteczny jako narzędzie dyskusji, a nie jako ostateczny werdykt o cyfrowym świecie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Bung Hul Han, Możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.